Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek stracić grunt pod nogami? Mieliście problem z utrzymaniem równowagi, a może zdarzyło się wam chodzić po pokładzie, kokpicie łodzi, która z ostrym przechyłem idzie pod wiatr w pełni mocy swoich żagli? Chodzenie po ruchomym podłożu nie jest takie proste. I niezależnie od tego, czy w rzeczywistości, czy w przenośni, nie lubimy tracić gruntu pod nogami. Ale zdarza się, że w naszym życiu ma miejsce taka sytuacja, gdy rzeczywiście trudno jest utrzymać równowagę, trudno jest chodzić, stawiać najmniejsze kroki, kiedy wszystko wokół nas wydaje się takie niestabilne, chwiejne, kiedy wszystko jest tak mało bezpieczne. Bardzo często, gdy nasze poczucie bezpieczeństwa dochodzi do zenitu, wtedy świat wokół nas wali się jak domek z kart, kiedy sielankowa cisza zamienia się nagle w wycie huraganu. Wtedy zaczynamy rozumieć i czuć, jak kruche jest wszystko to, czym na co dzień się chlubimy i czym żyjemy. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, przerażeni tym, co dociera do nas z Japonii. Tych hiobowych wieści każdego dnia dopada nas naprawdę wiele. Niedawno Nowa Zelandia, teraz Japonia, wiele innych kataklizmów, perturbacji, czy to w świecie polityki, ekonomii, czy też po prostu dają o sobie znać złowrogie żywioły. Ale dzisiaj w centrum uwagi znajduje się Japonia. Japoński naród, który został dotknięty potężnym kataklizmem, gdzie przez kilka chwil wszystko to, co stabilne, mocne, potężne, legło w gruzy. 9 marca o 5 nad ranem polska agencja prasowa doniosła o pewnym wstrząsie. Trzęsienie ziemi o sile 7,2 w skali Richtera dotarło w nocy z wtorku na środę do północno-wschodniego wybrzeża Japonii, podały japońskie służby sejsmologiczne. Wstrząs był odczuwalny w Tokio. Wydano ostrzeżenie przed tsunami. Ognisko wstrząsu znajdowało się 10 km pod powierzchnią. Ostrzeżono, że fala tsunami może osiągnąć wysokość 50 cm. Służba meteorologiczna w Tokio spodziewa się, że ani wstrząsy, ani tsunami nie wyrządzą większych szkód. To było 9 marca. Trzęsienia ziemi, jak pisano, w Japonii są częstym zjawiskiem. Jest ona położona na najbardziej aktywnym sejsmologicznie obszarze świata. Na jej terytorium, na terytorium Japonii, dochodzi do 20% wszystkich wstrząsów o sile przekraczającej 6 stopni w skali Richtera. A więc właściwie normalnie. Miało być normalnie. Trzęsienie ziemi, które nie wydawało się groźne, które mogło wywołać falę tsunami w wysokości co najwyżej 50 cm, a więc niezbyt duża fala. Japończycy takich komunikatów słyszeli dosyć dużo. Byli przyzwyczajeni do tego, że ich kraj położony jest w takim, a nie innym miejscu i że bardzo często jest nawiedzany trzęsieniami ziemi. Budynki, które buduje się w Japonii, są specjalnie na ten cel konstruowane. Każdy Japończyk jest przygotowany na ewentualność trzęsienia ziemi, ma spakowane najbardziej potrzebne rzeczy, nieco prowiantu, wszystkie dokumenty. W każdej chwili jest gotów chwycić niewielki plecak, wybiec ze swojego domu i chronić się w przypadku trzęsienia ziemi. Wydawało się, że wszystko będzie po prostu typowo. Ale 2 dni później, około 7 naszego czasu, polska agencja prasowa podała. Na północy Japonii doszło w piątek do silnego trzęsienia ziemi, ocenianego na prawie 9 stopni w skali Richtera. Wstrząsy spowodowały falę tsunami, która może sięgnąć nawet 10 metrów. Podmywa ona budynki, unosi z sobą samochody, zalewa pola uprawne i drogi. A kilka chwil po katastrofie docierają kolejne hiobowe wieści. Wczoraj, około godziny 6, podano następujący komunikat. Japońska policja poinformowała, że ponad 16 tysięcy osób uznano za zabite lub zaginione. Potwierdzono śmierć 6405 osób. Prawie 2,5 tysiąca jest rannych. Trwają poszukiwania ofiar silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Japonię w poprzedni piątek, oraz wywołanej nim fali tsunami. ale w piątek ratownicy nie mieli już prawie żadnej nadziei na odnalezienie osób, które przeżyły kataklizm. Władze 160-tysięcznego miasta Ishinomaki w poszkodowanej przez kataklizm prefekturze Miyagi poinformowały już w środę, że dotychczas nie odnaleziono 10 tysięcy mieszkańców. Tysiące zabitych, tysiące rannych w kraju, który był przygotowany na takie trzęsienie ziemi. Tam trzęsienia ziemi są czymś normalnym, a mimo tego przygotowania, mimo specjalnych konstrukcji domów, tak wiele ofiar, tak wiele utraconego życia. Kiedy myślimy o tym, to nam, Polakom, którzy żyją tak daleko od Japonii, staje się jakoś tak ciężko na sercu. Zdajemy sobie sprawę, że są siły, które daleko przekraczają nasze możliwości. Są siły, które w jednej chwili mogą zniszczyć wszystko to, co kochamy, wszystko to, czym żyjemy. Jest nam przykro i smutno, że naród japoński przeżywa swój smutny czas. Czy w naszym kraju jest bezpiecznie? Czy Polska jest krajem, który gwarantuje nam to, że takie katastrofy jak w Japonii nigdy nas nie nawiedzą? Wydaje się, że tak. Ale swego czasu rozmawiałam z pewną osobą, która powiedziała, że w Górach Świętokrzyskich mamy uśpione wulkany. Kto wie, czy za jakiś czas i Polska nie przestanie być krajem bezpiecznym. Co się dzieje z tym światem? Co się dzieje, że z dnia na dzień, z chwili na chwilę nasze życie może zostać wywrócone do góry nogami i wszystko to, czym się cieszyliśmy, po prostu przestanie istnieć? Czemu to ma służyć? Kto za tym stoi? Czy można znaleźć w tym jakiś logiczny sens? Na fali tych smutnych informacji, które płyną z Japonii, pojawiła się jedna, która może być bulwersująca, która może jest jakimś odruchem pewnych refleksji. Oto na jednym z portali internetowych słynny rosyjski reżyser Nikita Michałkow znalazł nietypowe wyjaśnienie dla kataklizmu, który w ubiegły piątek nawiedził Japonię. Jego zdaniem trzęsienie ziemi i tsunami to rodzaj kary, którą Bóg zesłał na biednych Japończyków, a jej przyczyną są bezbożność i konsumpcyjny stosunek do świata, podaje jeden z rosyjskich serwisów. Popatrzcie, co się dzieje w Japonii, powiedział Nikita Michałkow. Chodzi nawet nie o wiarę, o prawosławie, chrześcijaństwo czy buddyzm, ale o immanentną bezbożność, o brak świadomości tego, że nie żyjesz sam, a brak umiejętności samoograniczenia się. Wszystko to jest ze sobą powiązane. Ciągłe eksploatowanie, degradowanie naszego otoczenia prowadzi do tego, że Pan Bóg mówi, no co wy wyrabiacie? I zsyła na biednych Japończyków 9-stopniowe trzęsienie ziemi połączone z tsunami i reaktorem. Problem ten, powiedział Michałkow, ma charakter globalny. Pan Bóg ukarał. Tak sądzą niektórzy. 17 prawie tysięcy zabitych. Dlaczego? Bo Pan Bóg się rozgniewał. Czy rzeczywiście Pan Bóg jest to wszystko zamieszany? Czy rzeczywiście ta japońska katastrofa jest umyślnym Bożym działaniem? Czy Pan Bóg wywarł pomstę na tym narodzie? Jakże łatwo jest ferować takie wyroki. Ale wiecie, co mówi Słowo Boże? Pismo Święte mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie wyciągajmy zbyt pochopnych wniosków, bo łatwo jest oskarżać innych o bezbożność, ale gdybyśmy tak uczciwie sami uderzyli się we własne piersi, to mielibyśmy za co Pana Boga przepraszać. A zatem jak to jest z tymi trzęsieniami ziemi? Czy Pan Bóg ma cokolwiek wspólnego z trzęsieniami ziemi? Pytanie dziwne. Czy Pismo Święte w ogóle odpowiada na takie pytania? Biblia odpowiada. Mam przed sobą fragment drugiej Księgi Mojżeszowej. Tam 19 rozdział, wiersz 17 do 20 i czytamy tam następujące słowa. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym jakby z pieca. I cała góra się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu spośród grzmotów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Spróbujmy sobie wyobrazić ten obraz. Oto po jakimś czasie podróży naród żydowski zostawia za sobą Egipt. Stanął pod górą Synaj. Jeszcze żywe w pamięci były obrazy tego życia w Egipcie. Izraelici pamiętali potężne piramidy, pamiętali potężne posągi bóstw egipskich, widzieli dumę ich budowniczych i siebie w roli niewolników. Ich plecy były jeszcze pełne blizn po batach i jakichś aktach przemocy. I nagle Pan Bóg spotkał się z nimi pod górą Synaj. Jak wyglądało to spotkanie? Czytamy, że cała góra drżała, że ogień i dym spowijał tą górę. Bóg przemówił potężnym głosem i nagle przerażenie i podziw padły na zgromadzony tam lud. Bóg powiedział, niechaj się nikt z ludzi i zwierząt nie zbliża do tej góry, bo to spotkanie przypłaci śmiercią. Trzymajcie się w pewnej odległości, a będę do was mówił. Spotkali Boga żywego. Boga, który ma moc, który ma władzę nad żywiołami. Boga, który gdy mówił, to cała góra drżała w konwulsjach. Żywy Bóg, Pan Wszechświata. Te wszystkie piramidy, te potężne kolosy ukazujące bogów egipskich wydawały się takie małe, bo w konfrontacji z żywym Bogiem nie miały żadnych szans. Pan Bóg objawił się przez trzęsienie ziemi. Pan Bóg przemówił do swojego ludu w sposób niezwykle wyrazisty, niezwykle klarowny. On ma moc nad światem, który uczynił. Ale czy to jest typowy sposób przedstawiania się Boga? Czy rzeczywiście Pan Bóg zawsze w człowieku chce budzić lęk, obawę, jakiś podziw dla swojego majestatu? Czy Pan Bóg chce, żebyśmy się Go bali? Czy chce, żeby strach wypełnił nasze serca? Jest w Biblii taki moment, taki opis, historia, która wydarzyła się w życiu proroka Eliasza. Pamiętacie jego historię? Co możemy powiedzieć o Eliaszu? Był to człowiek twardy jak krzemień. Był to człowiek, który tak bardzo zatracił się w miłości do Boga, że nie było rzeczy, której dla Boga by nie uczynił. I pewnego dnia stanął on sam na górze Karmel naprzeciw kilkuset proroków Baala. Rzucił im wyzwanie. Powiedział, pokażmy, który Bóg jest prawdziwy, mój czy wasz? Jahwe czy Baal? Stańmy w zawody. Skonfrontujmy naszą religię, naszą moc, nasze przekonania. Pokażmy, kto jest Bogiem żywym, a kto jest tylko i wyłącznie ułudą. Eliasz to zrobił. Stanął sam, jeden, naprzeciw setek proroków Baala i zwyciężył. Na jego słowo stąpił ogień z nieba, pochłonął ofiarę. To był znak, kto jest prawdziwym, kto jest żywym Bogiem. Ale teraz Eliasz siedział pod krzewem jałowca, z dala od swojego narodu, jako uciekinier, jako ktoś, kto totalnie się w swoim życiu wypalił. Zadawał sobie wiele pytań i w końcu doszedł do wniosku, że całe jego życie nie ma sensu. Co powiedział Bogu? Panie, mam za sobą niesamowite chwile, chwile, w których czułem, że jesteś blisko, ale wiesz, ja powoli tracę sens. Wydaje mi się, że to wszystko, co czynimy razem, Panie, nie ma najmniejszego sensu. Bo co z tego, że zostało zabitych kilkuset proroków Baala, skoro ten naród i tak Ciebie nie rozumie? Moja misja jest misją bezcelową. To się po prostu nie uda. Siedział pod krzewem i jedynej rzeczy, jakiej pragnął dla siebie, to śmierć. Panie, zabierz moje życie. I wtedy właśnie Bóg umówił się z Eliaszem na spotkanie. Wysłał go w podróż. Daleką podróż. Jak czytamy w Biblii, szedł 40 dni i 40 nocy. Daleka podróż, daleki dystans. I Bóg wysłał go. Czy wiecie, dokąd wysłał Bóg Eliasza? Do Chorebu. A Choreb to jest inna nazwa góry Synaj. Tej, która jeszcze niedawno drżała, na której Pan Bóg objawił swoje prawa, z której to Mojżesz przyniósł dwie kamienne tablice. Góra ognia, dymu, wibracji, potężnego Bożego objawienia. Tam miał się udać Eliasz. Czytamy w Biblii, że szedł 40 dni i 40 nocy. aż do Bożej Góry Choreb. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do Eliasza słowo i przemówił. Co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, Twoich proroków zabili mieczem, także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł Bóg, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził, gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w tej wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Ale Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Ale Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz to usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł, stanął przed wejściem do groty, a wtedy rozległ się głos mówiący, co ty tu robisz, Eliaszu? Pan Bóg wręczył Eliaszowi swoją wizytówkę. Przedstawił mu się. Jakim Bogiem chciał być dla niego? To była szczególna góra. To była góra ognia, dymu, trzęsienia ziemi. Tak Pan Bóg ukazał się Izraelowi, chcąc pokazać, że jest kimś większym niż wszystkie piramidy Egiptu, niż potężne kolosy ich bóstw. On żywy Bóg. Ale czy trzęsienie ziemi to typowa cecha naszego Pana? Czy Pan Bóg chce napełnić Twoje i moje serce lękiem, obawą, drżeniem, zastraszyć, przerazić? Czytamy, że kiedy Eliasz wyszedł, ażeby stanąć przed Bogiem, widział nawałnicę, widział trzęsienie ziemi, widział pożerający ogień, ale czy Bóg w tym wszystkim był? W jaki sposób przyszedł do Eliasza? Pan Bóg pojawił się wtedy, kiedy zaczął wiać delikatny, łagodny powiew. Wiecie, gdzie po raz pierwszy spotykamy się z takim powiewem? Gdybyśmy czytali Biblię, to w którym momencie on się pojawia? W raju. Kiedy usłyszeli Adam i Ewa ten powiew, delikatny powiew wiatru, wiedzieli, oto nadchodzi nasz Bóg. Tyle tylko, że nie byli na to spotkanie gotowi. Bóg, który przychodzi do ciebie i do mnie w delikatnym, łagodnym powiewie. Jak bardzo potrzebujemy usłyszeć ten szum, ten szmer właśnie dzisiaj. Nie szmer czy hałas tornada. Nie odgłos niszczącego tsunami. Nie potężną wibrację trzęsienia ziemi, ale ten łagodny powiew, łagodny szept. Kiedy Bóg mówi do nas szeptem. Czy słyszysz ten głos? Czy wierzysz, że Bóg nie lubi bez potrzeby podnosić głosu? Ta sama góra, ten sam Bóg, ale jakże inny obraz. Bóg, który przychodzi z szeptem. Czy zdarzyło się wam dostać kiedyś klapsę od mamy albo od taty? Kiedy sięgamy do pamięci, to ja pamiętam, że były takie momenty. Dostałem klapsa. I w pierwszym momencie to mnie przerażało. Jak to jest, że ktoś, kto mnie kocha, nagle mnie bije? To nie było miłe doświadczenie. Ale kiedy zacząłem myśleć, to zrozumiałem, że kochający rodzice nigdy nie dają klapsa bez potrzeby. Kiedy się klaps pojawia? Wtedy, kiedy słowa już nie skutkują. Kiedy szept, rozmowa, słowne argumenty przestają działać, a trzeba nauczyć dziecko pewnej lekcji dla jego dobra. Trzeba przekonać, że pewne rzeczy są nie do przyjęcia. Wtedy pojawia się klaps. Czy w ten sposób rodzice chcą się wyżyć na słabszej istocie? Chcą dać upust swojej agresji, swojego sadyzmu? Nigdy kochający rodzice w ten sposób nie zrobią. Bóg, który przedstawia się czasami jako ten, który trzęsie całym światem, ale typowym sposobem rozmawiania z nami jest spokojny odgłos szeptu, łagodny powiew. W takim klimacie Pan Bóg się chce z nami spotkać. A co, kiedy nie chcemy Boga słuchać? Co, kiedy zatykamy swoje uszy i mówimy, Panie Boże, nie chcemy tego wiedzieć. Ty możesz sobie mówić, ale ja i tak tego nie przyjmę. Bóg ma i na to sposób. Księga Apokalipsy, rozdział 1, wiersz 10 do 20. Apostoł Jan mówi tak. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański. Posłyszałem za sobą potężny głos, jakby trąby mówiącej: co widzisz, napisz w księdze i poślij 7 kościołom do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, żeby widzieć, co za głos do mnie mówił, a obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp, przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. W prawej swojej ręce miał 7 gwiazd i z jego ust wychodził miecz obosieczny ostry, a jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swojej mocy. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest i to, co potem ma się stać. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce i co do 7 złotych świeczników, 7 gwiazd, to są aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników to 7 kościołów. Zazdroszczę Janowi tej wizji. Na tej kamienistej wyspie Patmos doznał zachwycenia, ujrzał swojego Zbawcę. W jakim obrazie Chrystus mu się przedstawia? W potężnym majestacie, ubrany jak kapłan. Gdzie jest? Gdzie przebywa? Pośród 7 świeczników. A czym są te świeczniki? To Kościół, to zbory, pośród których przechadza się Chrystus. Jest tam obecny. On zmartwychwstały, uwielbiony, Król królów i Pan panów, pełen mocy. Jest pośród swojego ludu i mówi do tego ludu. I chce się z nim komunikować i chce przekazywać poselstwa. Co się dzieje, gdy Kościół przestaje słuchać? Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. To jest fragment 2 rozdziału Księgi Apokalipsy, 5 wierszy. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz oto, co mówi ten, który przechadza się między 7 świecznikami. To mam przeciw tobie, że miłości swojej pierwszej nie zachowałeś. Pamiętaj więc, od czego odpadłeś i czyń jak dawniej. Jeżeli nie, przyjdę do ciebie i poruszę twój świecznik z miejsca, gdzie stoi, jeśli nie okażesz skruchy. Chrystus, który przechadza się między świecznikami, on chce, żeby jego Kościół świecił, żeby wydawał blask, żeby jego Kościół był światłością świata, mówi do Kościoła, komunikuje się z nim. Ale kiedy Kościół nie chce słuchać, Chrystus podchodzi do świecznika, oczyszcza go. Chcę, żeby ten ogień jednak się palił największym płomieniem. A jeśli to nie pomaga, co robi Chrystus? Porusza tym świecznikiem. To słowo, które tutaj jest użyte, czytałem według przekładu Czesława Miłosza. Przyjdę do ciebie i poruszę twój świecznik. Niektóre przekłady mówią usunę, ruszę, przestawię. To słowo to kineo. Wszyscy znamy doskonale określenie kinematyka. Jest to nauka o ruchu. Poruszę, ruszę, usunę twój świecznik. Bo to słowo oznacza wprawiać w ruch, poruszać coś, ruszyć coś z miejsca, przesunąć, potrząsnąć. Bóg mówi do swojego Kościoła szeptem. Cicho, spokojnie, bez podniesionego głosu. Chcę, żeby Kościół słuchał. Ale kiedy przestajemy, Pan Bóg głos podnosi. A kiedy jeszcze nie chcemy nic rozumieć, Pan Bóg mówi: potrząsnę twoim życiem. Potrząsnę twoim życiem, żebyś zrozumiał, żeby to do ciebie dotarło, żebyś się ocknął, obudził, bo przestało być bezpiecznie. Czy twój błogi spokój został ostatnio zakłócony czymś? Czy twój sielankowy spokój został zastąpiony jakimś małym trzęsieniem ziemi twojego osobistego życia? Myślimy o ofiarach w Japonii, Nie rozumiemy tego, co się stało. Widzimy łzy ludzi, którzy szukają na darmo swoich bliskich. Coś się zmieniło. Nie da się tego odwrócić. Może problemy, które pojawiają się w Twoim i moim życiu, próbują nas wybić z tego transu, z tej apatii, z jakiegoś marazmu. Potrzebujemy Bożego trzęsienia ziemi. Kiedy patrzę na swoje życie, to czasami myślę, że jestem jak tramwaj, który ma takie kolejny, takie tory, ściśle określoną trasę i poruszam się przez życie na zasadzie pewnych szablonów. Pan Bóg mówi, trzeba trzęsienia. Trzeba tym potrząsnąć, żeby się to, co ma się rozsypać, rozsypało, żeby nastało coś nowego. Potrzebujemy silnego bodźca, aby otrząsnąć się z marazmu i letniości. Może Pan Bóg psuje pewne rzeczy w moim życiu, przestawia je, porusza nimi, po to, żebyśmy coś zrozumieli, żebyśmy mogli przejrzeć. Może trzeba przebić się przez skorupę obojętności, abyśmy mogli przejść kolejną lekcję. Czy widząc na ekranach naszych telewizorów tą wielką, dramatyczną katastrofę, jaką przeżywa teraz naród Japonii, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie coś gorszego jeszcze? Czy to już wszystko, czego możemy się na tym świecie spodziewać? Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie całą naszą planetę zamienioną w jeden wielki zbiór ruin, rumowisko? To, co się dzieje na terenie tego niewielkiego kraju, już wystarcza, żeby zacząć się bać. Wystarcza, żeby po prostu patrzeć z przerażeniem i myśleć, Panie Boże, jak to jest możliwe? A gdyby cała nasza ziemia stała się rumowiskiem? Trudno w to uwierzyć, prawda? Za chwilkę możemy wyjść z tego budynku, iść ulicą Foksal, dojść do Nowego Świata. Nasze ulice wydają się takie stabilne, bezpieczne, nieporuszone jak skały. To są opoki, to jest nasz bezpieczny świat. Jestem przekonany, że wielu Japończyków też tak myślało. Mieli swoje plany, mieli swoje jakieś wizje przyszłości, marzenia i nagle ziemia zaczęła się trząść i wszystko runęło. I wielu z nich nie otworzyło swoich oczu. Apostoł Jan w 6 rozdziale swojej księgi, Księgi Apokalipsy, napisał, wiersz 12 do 17. A gdy otworzył pieczęć 6, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew i gwiazdy spadały z nieba na ziemię. Niebo zostało usunięte jak księga, która się zwija, a każda góra, wyspa z miejsc swoich poruszone. Królowie ziemscy, wielmoże, wodzowie, bogacze, możni, każdy niewolnik i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu i któż się zdoła ostać? Kto z nas jest gotowy na taką chwilę? Księga Apokalipsy mówi nam o czymś, co przyjdzie. Japończycy starali się przygotować na ewentualne trzęsienie ziemi. Byli specjalnie przeszkoleni. Specjalistyczne służby zawsze czuwały, żeby być w tej najwyższym stopniu gotowości. Specjalne konstrukcje budynków. A i tak nie dało się wszystkiego przewidzieć. Co się stanie, gdy to proroctwo Księgi Apokalipsy zacznie się wypełniać? Gdy nie tylko w Japonii, ale ze wszystkich stron naszego świata zaczną dobiegać informacje, ziemia się trzęsie i wieżowce sypią się jak domki z kart. Nie ma gdzie uciekać, nie ma gdzie się skryć. Najbardziej smutne jest to, że ta apokaliptyczna wizja tak naprawdę dotyka czegoś głębszego niż tylko nasze doczesne życie. Bo o ile smucimy się z narodem japońskim z powodu tego, że wiele tysięcy osób zginęło, zostało rannych, zaginęło, to przecież oni utracili tylko to doczesne życie. Nie wszyscy zginęli na zawsze. Wielu z nich to ludzie wierzący. Mogą mieć jeszcze nadzieję, ale kiedy ta apokaliptyczna wizja zacznie się spełniać, niewiele już będzie można zmienić. Popatrzcie, co wołają ludzie, którzy widzą walące się domy, którzy widzą, że coś na niebie zaczyna się dziać. Co mówią? do skał, do gór, mówią: padnijcie na nas. Nie jesteśmy gotowi na te wydarzenia. Moi drodzy, możemy w życiu stracić wiele. Możemy stracić dom. Możemy stracić bliskich. Możemy stracić pracę. Możemy stracić zdrowie. Ale co, jeśli stracimy zbawienie? Co, jeśli stracimy nadzieję na przyszłość? Co, jeśli stracimy nasze więzi z naszym Stworzycielem, z Jezusem Chrystusem? Przyjdzie taki moment, kiedy Bóg zaprosi nas na spotkanie, tak jak Eliasza. Kiedy przyjdzie, ażeby okazać nam swoją chwałę, spotkać się z tymi, których wybawił, oczyścił przez krew swojego Syna. Ludzie pytają, rzucają w niebo bolesne pytanie. Nadszedł wielki dzień Bożego gniewu. Kto się może ostać? Znacie odpowiedź? Czy dzisiaj my, Polacy, mieszkańcy Warszawy, znamy na to pytanie odpowiedź? Kto się może ostać w tym dniu, kiedy cały świat zacznie się trząść? Kiedy rozpocznie się trzęsienie ziemi, ogarniające całą naszą planetę? Kto się może ostać? Jest to pytanie, które dotyczy duchowego trzęsienia ziemi. Jest to pytanie, które dotyczy Twojej i mojej natury, naszego wnętrza, naszej duszy, naszego jestestwa. Co wtedy? Popatrzcie, jak ważne jest to, abyśmy nie odkładali odpowiedzi na to pytanie na jakąś ściśle nieokreśloną przyszłość, ale byśmy dzisiaj sobie na to pytanie odpowiedzieli. Gdyby dzisiaj ten budynek zatrząsł się, gdyby to dzisiaj, nie w Japonii, ale w Warszawie, miało miejsce takie trzęsienie ziemi, ilu z nas byłoby gotowych na to, żeby stanąć przed Bogiem? Czasami mówimy: mam jeszcze czas, może jutro, może za dwa dni, może za tydzień, może wtedy znajdę trochę więcej czasu, żeby o tym pomyśleć. Póki co wszystko jest stabilne. Czy aby na pewno? Czy aby na pewno? Trzęsienie ziemi, które może obrócić w ruiny nasz doczesny świat, oby przyszło jak najszybciej. Lepiej, żeby Pan Bóg rozbił w pył wszystko to, co odgradza nas od Niego, niż mielibyśmy iść spokojnie przez życie, odkładając te najważniejsze decyzje nie wiadomo na kiedy. Czy wiesz, jak się ostać? Kiedyś czytałem historię o człowieku, który bardzo bał się pożarów. Pytał jednego ze swoich przyjaciół: co mam zrobić, kiedy na prerii, trawiastej prerii, gdzie trawa sięga często do metra i więcej wysokości, dopadnie mnie pożar. Co wtedy mam zrobić? Jego przyjaciel uśmiechnął się, powiedział: jest sposób na ogień. Możesz wziąć zapałki, rozpalić niewielkie ognisko, wypalić jakiś teren trawy na tyle duży, żebyś mógł pośród niego stanąć i tam, w tym wypalonym miejscu stań, a nadchodzący ogień nie zrobi ci krzywdy, bo już nie będzie miał czego strawić. Inny ogień wyprzedzi go. Jest takie miejsce, gdzie możemy się skryć przed nadchodzącym ogniem. Jest takie miejsce, gdzie możemy się skryć przed nadchodzącym trzęsieniem ziemi. Jakie to miejsce? To jest krzyż Golgoty. Nie zwracam na to wcześniej uwagi, ale gdybyście wzięli do swoich rąk Nowy Testament, Ewangelię, to kiedy Chrystus umierał, co się działo? Zatrzęsła się ziemia. Kiedy Chrystus zmartwychwstawał, co się działo? Zatrzęsła się ziemia. Miejsce, gdzie te żywioły już się przetoczyły. Nikt z nas nie może wykupić sobie polisy gwarantującej mu to, że przejdzie przez wszystkie kataklizmy tego świata bez uszczerbku. Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest w stanie przewidzieć, uprzedzić takich żywiołów jak trzęsienie ziemi. Ale jakże bardzo potrzebujemy tego, aby umieć odpowiedzieć na pytanie, które pada w 6 rozdziale Księgi Apokalipsy. Kiedy nastanie to finalne trzęsienie ziemi? Kiedy nie będzie groźne tsunami? Ale najważniejszą rzeczą, jaka będzie wtedy wszystkich interesować, co mam zrobić, żeby stanąć przed Bogiem bez lęku, bez strachu? Bo to dzień gniewu i któż się może ostać? Gdy zbliżysz się do Jezusa, znajdziesz w Nim cichą przystań, bo On ma moc przeprowadzić cię przez największe życiowe burze. On panuje nad żywiołami. On, Twój Stwórca i Zbawiciel. Kto się może ostać w obliczu ostatecznego trzęsienia ziemi? Tylko ten, kto ma w Panu schronienie. A ja? Gdzie dzisiaj stoją moje nogi? Co ze mną? Jak wiele czasu jeszcze zostało, zanim torsje ogarną ziemię, zanim wzbiją się w górę i popędzą przed siebie spienione wody Bożego tsunami? Co wtedy? Czy będę w tym dniu bezpieczny? Moi drodzy, nie mamy wpływu na to, co się dzieje wokół nas. Jesteśmy bezradni, patrząc w telewizję. Możemy pomóc, zebrać jakieś dary. Może jako państwo możemy wysłać ekipę, która pomoże szukać kogoś w ruinach. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powstrzymać żywiołów. Mimo tej nowoczesnej aparatury, mimo tak wielkich postępów nauki, ciągle jesteśmy bezradni. Tego zrobić nie możemy. Ale jest coś, co zrobić nie tylko możemy, ale wręcz powinniśmy. Co? Przygotować się na Boże trzęsienie ziemi. Panie, jeśli jest coś w moim życiu, co blokuje dopływ Twojego słowa do mnie, coś, co sprawia, że nie słyszę Twojego szeptu, rozbij to w drobny mak. Zabierz to, usuń z mojej drogi, bo ja chcę Ciebie słyszeć. Ześlij swoje trzęsienie ziemi, żeby zbliżyło mnie do Ciebie, żeby wybiło mnie z tego błogiego spokoju i żeby dało mi czuły słuch, bo ja chcę słyszeć. Panie, spraw, abym znał odpowiedź na pytanie, jak się ostać, gdy wichry ziemi zawieją, kiedy nastanie dzień, gdy wszyscy ludzie będą musieli spojrzeć Ci w twarz. Modlę się o to, żebyśmy z tych wszystkich trudnych, smutnych wydarzeń mogli wyciągnąć nauki dla siebie. Boże, daj nam moc i mądrość, abyśmy umieli znaleźć odpowiedź. Niechaj Pan Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu. Niechaj uczy nas iść mądrze przez te wszystkie dni, które są jeszcze przed nami. Amen.